Przybądź, Duchu Święty, stąd do naszego życia, do naszych serc. Rozgrzej je autentyczną miłością do Boga i do człowieka. Naucz nas, abyśmy w różnych okolicznościach i momentach naszego życia potrafili się zawsze wsłuchiwać w głos tego, który jest Panem naszego życia. Bardzo gorąco pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. Drodzy Państwo, rozpoczynamy naszą katechezę. Jak zawsze przyzywaliśmy obecności Ducha Świętego. I bierzemy do swoich dłoni katechizm Kościoła katolickiego, aby kontynuować naszą refleksję dotyczącą nauczania Kościoła rozpostartego na kartach katechizmu Kościoła katolickiego. Wyznanie wiary chrześcijańskiej. Drodzy Państwo, komentować credo, czyli wyznanie naszej wiary, wydawać się może sprawą błahą, prostą. Natomiast jesteśmy w drodze, i w tej drodze nauczyliśmy się, już wiemy, że tak nie jest. I że inicjatywy różnego rodzaju pochylania się nad naszą wiarą, chociażby tą zawartą na kartach katechizmu, zawartą w credo. W czasie trudnym, współczesnym, kiedy to credo budzi większe lub mniejsze sprzeciwy, kiedy określone rodzi niezadowolenie lub niezrozumienie, to tym bardziej potrzebna jest nauka Kościoła, która będzie przybliżana drugiemu człowiekowi. Bo w każdym czasie wiara potrzebuje jasności i mądrości świadectwa. Wystrzegać się natomiast musi braku rozwagi, braku mądrości, pokusy, banalności, gdyż wówczas, choćby najbardziej wspaniałomyślna i odważna, łatwo naraża się na wypaczenie i nawet na niedorzeczność. To nasze wyznanie wiary, to credo, chroni i użyźnia naszą wiarę. O tym niejednokrotnie sobie mówiliśmy. Wiedząc o tym, Kościół od samego początku stawał w obronie czystości i głębi swojego credo. W nim bowiem i poprzez nie oczekiwał wyzwolenia i zbawienia. Żył nim i z niego czerpał siłę w okresie prześladowań czy niepokojów. Ponieważ jest symbolem, chrześcijańskie credo jest więc znakiem rozpoznawczym dla wszystkich, wierzących. Jest to znak bardzo czytelny. Proszę zauważyć, niezależnie od kultury, języka, historii, wieku czy zawodu. Jest także znakiem wspólnoty, jaką tworzą świadkowie Jezusa Chrystusa, zespoleni węzłem miłości i dobroci. Jest rodzajem oddechu wiary, odsłonięciem Bożej logiki postępowania, powiewem miłości od strony Najwyższego. Jest wreszcie przedsmakiem życia wiecznego, które będzie wspólnotą radości bez końca. Jest krótkie, jak krótkie jest życie na ziemi, a zarazem niezmiernie długie, ponieważ jego treść zgłębiać będziemy przez całą wieczność. A zatem z ogromną odpowiedzialnością i powagą stajemy przed wyznaniem naszej wiary, aby raz jeszcze odkurzyć w swoich sercach prawdę o jedynej i niepowtarzalnej drodze, którą człowiek, gdy wyruszy, dojdzie do rzeczywistości wykraczającej poza ten świat i poza tę ziemię, do Królestwa Niebieskiego. Ostatnie katechezy dotyczą rzeczywistości Kościoła, wspólnoty Kościoła, w święty Kościół powszechny wierze. Ten artykuł zatytułowany Wierze w Ducha Świętego wprowadza nas w trzecią część wyznania wiary. We wcześniejszych rozdziałach rozważaliśmy już jego największe dzieło, przyjęcie ciała ludzkiego. Na tym jednak nie możemy poprzestać. Jego dynamika wprowadza nas w jeszcze większe tajemnice. Dzięki jego mocy przez Jezusa Chrystusa powstaje wspólnota Kościoła. Kościół ukazany przez Ducha Świętego, Kościół wypełniony w chwale. 767 numer katechizmu Kościoła katolickiego i numery kolejne. Kiedy dopełniło się dzieło, którego wykonanie Ojciec powierzył Synowi na ziemi, został zesłany w dniu Pięćdziesiątnicy Duch Święty, aby ustawicznie uświęcał Kościół i aby w ten sposób wierzący mieli przez Chrystusa w jednym duchu dostęp do Ojca. Wtedy Kościół został publicznie objawiony wobec wielu. Rozpoczęło się szerzenie Ewangelii. Kościół, będąc zwołaniem wszystkich ludzi do zbawienia, ze swej natury jest misyjny. Posłany przez Chrystusa do wszystkich narodów, aby z nich czynić uczniów. Aby Kościół mógł wypełniać swoje posłanie, Duch Święty obdarza go rozmaitymi darami hierarchicznymi i charyzmatycznymi i przy ich pomocy kieruje nam nim. Dlatego Kościół wyposażony w dary swego założyciela i wiernie zachowujący jego przykazania miłości, pokory i wyrzeczenia otrzymał posłannictwo głoszenia i krzewienia Królestwa Chrystusa i Boga wśród wszystkich narodów i stanowi zalążek oraz zaczątek tego Królestwa na ziemi. Kościół osiągnie pełnię dopiero w chwale niebieskiej, w chwili chwalebnego powrotu Pana. Do tego dnia Kościół kontynuuje swoją pielgrzymkę wśród prześladowań świata i pocieszeń Boga. Tu na ziemi czuje się na wygnaniu, z daleka od Pana. Tęskni do Królestwa w pełni doskonałego i pragnie połączenia w chwale ze swoim Królem. Wypełnienie Kościoła w chwale, a za jego pośrednictwem wypełnienie świata, dokona się jedynie przez przejście ciężkich prób. Tylko wtedy wszyscy sprawiedliwi, poczynając od Adama, od sprawiedliwego Abla, aż do ostatniego wybranego, zostaną zgromadzeni w Kościele powszechnym u Ojca. Kościół ukazany przez Ducha Świętego, Kościół wypełniony w chwale. Drodzy Państwo, kiedy podejmujemy tematy dotyczące wspólnoty Kościoła, podejmujemy je w całej rozciągłości i we właściwym kontekście oraz patrząc także na właściwy horyzont, którym jest Pismo Święte i tradycja. Za każdym razem, kiedy dotykamy tajemnicy Kościoła, trzeba stawiać nam to pytanie, które jest w stanie właściwie pomóc nam spojrzeć na rzeczywistość Kościoła. Skąd wziął się Kościół? W dzisiejszej batalii wymierzonej przeciwko Kościołowi, batalii medialnej, batalii politycznej, ale myślę także również i o innych obszarach, to pytanie pozwala nam, ludziom wierzącym, świadkom Jezusa Chrystusa, znaleźć się we właściwym miejscu. Katechizm Kościoła katolickiego przypomina, że początku Kościoła należy szukać w zamyśle Bożym. Już na pierwszych kartach Pisma Świętego znajdujemy świadectwa mówiące o tym, że Bóg od początku postanowił zgromadzić ludzi we wspólnotę. Powstanie Kościoła nie jest czymś przypadkowym, ale wiąże się w sposób istotny z zamiarami Boga wobec człowieka. A zatem plan Boży widoczny już jest w samym dziele stworzenia. Człowiek został powołany do istnienia na obraz i podobieństwo Boże. Odblaskiem Stwórcy jest nie tylko duchowy wymiar człowieka, ale również jego otwarcie na drugiego człowieka, na wspólnotę. Bóg, w którego wierzymy, jest wspólnotą miłości Ojca, Syna i Ducha Świętego. Także w życiu ludzkim bardzo ważny jest wymiar wspólnotowy, gdyż nie jest dobrze, by człowiek był sam. Dzieci jednego ojca winny być braćmi i siostrami. Chrześcijanie pierwszych wieków mawiali, że świat został stworzony ze względu na Kościół. Historia ludzkości pełna jest jednak przykładów świadczących, że wśród ludzi przeważa tendencja przeciwna wspólnocie. Wojny między narodami, walki plemienne, rywalizacja, zawiść, przemoc, nawet wśród najbliższych. Jest to po prostu bolesna cena wolności. Człowiek obdarzony wolnością wybrał zło i grzech. Grzech zniszczył wspólnotę człowieka z Bogiem i spowodował rozdarcie w samym człowieku. Wskutek tego człowiek nie jest zdolny do życia w jedności i pokoju z innymi ludźmi. Wciąż na nowo wyrasta mur podziału między człowiekiem a człowiekiem. Bóg jednak nie zraża się grzechem i niewiernością człowieka. Pragnie zbawić ludzi mimo ich upadku i gromadzi ich na nowo we wspólnotę. Przypominamy sobie chociażby wybór Izraela jako ludu stanowiącego szczególną własność Boga. Ten wybór należy rozumieć jako bezpośrednie przygotowanie Kościoła. Bóg postanowił zbawić ludzi mimo ich niewierności. I ukazał to na przykładzie jednego narodu. Lud wybrany Starego Przymierza jest znakiem wielu ludów i narodów, które przyjdą ze wschodu i z zachodu, z północy i południa i z wiarą odpowiedzą na Boże wezwanie. Jeśli zatem Stary Testament jest przygotowaniem Kościoła, to szczegółów na temat założenia Kościoła dowiadujemy się z Nowego Testamentu. Lektura bowiem Nowego Testamentu uświadamia nam, że Kościół nie jest wymysłem ludzkim, ale wynikiem społeczno-historycznych uwarunkowań, ale że wywodzi się wprost od Jezusa Chrystusa, że został przez Niego założony. Kościół ma swoje źródło w Chrystusie. On go powołał do istnienia i czuwa nad jego wędrówką przez ludzką historię. Duch Święty, zapowiedziany przez Syna i posłany przez Ojca, towarzyszy Kościołowi i prowadzi go do celu. Tym celem jest chwała nieba, pełna wspólnota miłości i szczęścia Boga z ludźmi i ludźmi między sobą. Założenie Kościoła nie należy rozumieć jako pojedynczego aktu prawnego spisanego w obecności świadków, opatrzonego pieczęciami. Nie można też wskazać na jedno konkretne słowo Jezusa wypowiedziane w konkretnym momencie, od którego zacząłby liczyć się czas Kościoła. Chrystus zakłada Kościół stopniowo, etapami. Pierwszym etapem było przepowiadanie dobrej nowiny o nadejściu Królestwa Bożego. Proszę sobie przypomnieć, że Jezus głosi, że Królestwo Boże już nadchodzi w Jego słowie, w Jego czynach, że spełnia się przez Jego obecność. Potwierdzeniem tego faktu są cuda, które czyni. Nauka, którą głosi z niezwykłą mocą, jest radykalnym wezwaniem do opowiedzenia się za Jezusem i pójścia w Jego ślady. Wezwanie to nie ogranicza się tylko do członków narodu izraelskiego. Jezus obiecuje zbawienie wszystkim, którzy przyjmą Jego Ewangelię o Królestwie Bożym i spełnią Jego wymagania. Kościół ma być według słów Chrystusa wspólnotą oddającą cześć Bogu w duchu i prawdzie. Niemniej jednak, jak każda ludzka wspólnota, musi mieć także zewnętrzną strukturę, dlatego Chrystus powołuje 12 apostołów. Chce, aby byli świadkami Jego słów i czynów. Tak jak fundamentem dawnego ludu Bożego było 12 pokoleń Izraela, wywodzących się od 12 synów Jakuba, tak apostołowie mają się stać fundamentem nowego zgromadzenia. Do Szymona Piotra kieruje Jezus zapewnienie, że On sam zapewni trwałość w wspólnocie Kościoła. Powierza Kościołowi władzę wiązania i rozwiązywania oraz wręcza klucze Królestwa Niebieskiego. Według zgodnego przekonania, tradycji, Kościół narodził się z przebitego boku Chrystusa na krzyżu. A więc momentem decydującym jest misterium paschalne Chrystusa, poprzedzone ustanowieniem Eucharystii podczas ostatniej wieczerzy. Śmierć Chrystusa ustanawia nowe przymierze między Bogiem a człowiekiem i jest początkiem zgromadzenia Kościoła. Krzyż Chrystusa byłby jednak znakiem klęski, gdyby nie fakt zmartwychwstania. Było to niezwykle istotne wydarzenie nie tylko dla wiary pierwszych uczniów, ale również dla tworzenia się nowego ludu Bożego. Uczniowie wstrząśnięci tragedią krzyża i rozproszeni gromadzą się po zmartwychwstaniu na nowo. W świetle wydarzenia paschalnego odczytują głęboki sens ofiary krzyżowej. Spotkania z Chrystusem zmartwychwstałym są źródłem niezwykłego dynamizmu ich wiary, a nakaz Chrystusa kieruje ich zapał misyjny ku wszystkim narodom. Dopełnieniem dzieła ustanowienia Kościoła przez Chrystusa było wydarzenie zesłania Ducha Świętego. Wśród szumu wichru i w blasku płomieni wyznawcy Chrystusa napełnieni zostali Duchem Świętym, który odtąd pozostanie w Kościele na zawsze. Zebrani spośród ludów i narodów chrześcijanie, mówiący dotąd różnymi językami, zaczęli się nawzajem rozumieć. Poczuli się jedną wspólnotą i nabrali wewnętrznych mocy do głoszenia Ewangelii aż po krańce ziemi. Drodzy Państwo, Kościół ukazany przez Ducha Świętego, Kościół, który zostanie wypełniony w chwale. Jesteśmy synami i córkami tej wspólnoty Kościoła. Wspólnoty, która nie została zrodzona z czynników społecznych, z czynników historycznych, ale zrodziła się w Bożym zamyśle. Jezus Chrystus jest założycielem wspólnoty Kościoła. A zatem, kiedy dzisiaj patrzymy na różnego rodzaju batalie wymierzone przeciwko Kościołowi, rodzi się uzasadnione pytanie, z kim walczą ci, którzy są źródłem tych batalii. Czy walczą z papieżem? Czy walczą z hierarchami? Czy walczą z księżmi? Drodzy Państwo, tylko na pozór. Każdy, który rozpoczyna batalię wymierzoną przeciwko Kościołowi, walczy z Bogiem samym. Walczy z Jezusem Chrystusem, który Kościół założył. Walczy z Duchem Świętym, który jest obecny we wspólnocie Kościoła i tę wspólnotę prowadzi do rzeczywistości niebieskiego Jeruzalem. I proszę sobie to bardzo mocno uzmysłowić, że my będąc synami i córkami tej wspólnoty, którą jest Kościół, nie przynależymy do jakiejś ziemskiej organizacji, do jakiejś partii politycznej, do jakiegoś obszaru, w którym spotkało się kilka tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy, kilkaset tysięcy, kilka milionów ludzi. Ale należymy do rzeczywistości Bożej. Jesteśmy synami, córkami, braćmi, siostrami Jezusa Chrystusa. Poprzez sakrament Chrztu Świętego zostaliśmy włączeni w tę wspólnotę, wspólnotę z Bogiem. Tę wspólnotę, która została nadwyrężona przez grzech pierworodny, kiedy człowiek wypowiedział Bogu samemu wojnę, odwrócił się od Niego plecami i powiedział, że swoje życie będzie meblował według własnego planu i własnego pomyślunku i tym samym ściągnął na siebie ogrom różnego rodzaju kataklizmów. Modlitwa za Kościół jest naszym obowiązkiem. Nasze czynne zaangażowanie w życie tej wspólnoty, którą jest Kościół, jest naszym obowiązkiem. Bo tę przyjaźń z Panem Bogiem trzeba nam pielęgnować, aby dojść do tej rzeczywistości, którą jest niebo.